From the conference center at Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy generalną sesję kapłańską 189. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniu Ostatnich. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór kapłaństwa Aarona z palików w Layton w stanie Utah. Sesję tę poprowadzi prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Bracia, witamy Was na sesji kapłańskiej 189. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Russell Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej do posiadaczy kapłaństwa zgromadzonych w wielu miejscach na całym świecie. Muzykę podczas tego spotkania zaprezentuje chór młodych mężczyzn z palików w Layton w stanie Utah pod dyrekcją Stephena Shanka. Przy organach zasiada Brian Matthias. Chór otworzy to spotkanie śpiewając hymn Prowadź nas o wielki Jehowo. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy John Pingree Jr., 70., po czym chór zaśpiewa hymn Policz łaski.
Our beloved Father in heaven.
Nasz ukochany Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy spotkać się jako posiadacze kapłaństwa. I jesteśmy świadomi naszych wielu słabości i niedociągnięć i grzechów. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego chęć, aby być naszym Zbawicielem i Odkupicielem i Ozdrawicielem. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Ducha. Prosimy, żebyś był z nami, żeby zmienił nasze serca i nasze umysły, żebyśmy byli silniejsi, byśmy mogli podążać za Tobą. Jesteśmy wdzięczni za proroka, prezydenta Nelsona i za objawienie, którym się z nami dzieliłeś. Prosimy, abyśmy mogli mieć serca i umysły, które mogą podążać za nimi. W imię Chrystusa. Amen.
Dziękuję. Młodzi mężczyźni z kapłaństwa Aarona. To było wspaniałe wystąpienie chóru. Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Gary'ego Stevensona z Kworum 12 Apostołów. Po nim wystąpi starszy Carl Cook z Prezydium 70. Następnie przemawiać będzie starszy Kim Clark, 70. Starszy Stevens. W grudniu zeszłego roku pierwsze prezydium wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że 11-letni chłopcy zaczną uczęszczać na spotkania kworum kapłaństwa Aarona w styczniu roku, w którym ukończą 12 lat. W wyniku tego w pierwszej części bieżącego roku mieliśmy sporo 11-latków, którzy oczekiwali, że pozostaną w organizacji podstawowej do następnych urodzin, a obecnie w niedzielę roznoszą sakrament jako niedawno ustanowieni diakoni Kościoła. Zastanawiałem się, kto był bardziej zdziwiony tą zmianą, diakoni czy ich rodzice. Wielu z tych prawie 80 tysięcy nowych diakonów jest dzisiaj z nami w tym wspaniałym centrum konferencyjnym lub ogląda transmisję dzięki technice. Witamy w tym wspaniałym gronie braterstwa w kapłaństwie. Zmiana ta spowodowała, że dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Mamy niewątpliwie największą grupę posiadaczy kapłaństwa Aarona, jaka kiedykolwiek brała udział w sesji kapłańskiej konferencji generalnej. W świetle tej szczególnej okazji kieruję moje uwagi do młodych mężczyzn dzierżących kapłaństwa Aarona. Jako uczniowie wielu z was rozwija również swoje talenty, zainteresowanie hobby na zajęciach pozalekcyjnych w szkole lub na prywatnych lekcjach w zespołach i grupach poza szkołą lub w klubach sportowych. Jako entuzjasta sportu przez całe życie niezmiernie podziwiam te osoby, które rozwijają swoje atletyczne umiejętności do tego stopnia, że występują na wysokim poziomie. Ktoś, kto jest w czymś naprawdę dobry, oprócz naturalnym talentem, musi wykazać się wielką dyscypliną i poświęceniem i musi przeznaczyć niezliczoną liczbę godzin na trening i ćwiczenia. Tacy sportowcy często słyszą ostrą krytykę trenerów i chętnie odkładają na bok to, co chcą teraz, aby osiągnąć coś wspanialszego w przyszłości. Znamy członków Kościoła i posiadaczy kapłaństwa, którzy osiągnęli sukcesy w najwyższym poziomie profesjonalnego sportu. Istnieje wielu dobrych przykładów, ale ze względu na ograniczony czas mogę tutaj wymienić jedynie kilka. Być może kojarzycie część tych sportowców w baseballu, Jeremy Guthrie i Bryce Harper, w koszykówce Jabbar Parker i Jameter Fredet, w piłce nożnej Ricardo Rojas, w rugby William Hopote i w futbolu amerykańskim Tyson Hill i Daniel Sorensen. Każdy z nich wniósł znaczący wkład w uprawianą dyscyplinę. Pomimo osiągnięcia wspaniałych sukcesów sportowych, sportowci ci zawsze przyznają się, że nie są doskonałymi sportowcami ani doskonałymi istotami ludzkimi. Ciężko pracują, aby być najlepszymi w swojej dyscyplinie sportu oraz by żyć według Ewangelii. Podnoszą się, gdy się potkną i starają się wytrwać do końca. W sportach zespołowych opracowywane są pewne strategie gry, które umieszcza się w podręczniku strategii. Sportowcy poznają konkretne zadania na każdy mecz. Zawodnicy, którzy odnoszą sukcesy, studiują podręcznik strategii tak dokładnie, że gdy rywalizacja się rozpoczyna, bardzo dobrze, niemal instynktownie wiedzą, gdzie mają się znaleźć i co mają zrobić. W podobny sposób my, posiadacze kapłaństwa, również tworzymy drużynę. Kworum oraz mamy podręcznik strategii, Pisma Święte i słowa współczesnych proroków. Czy wzmacniacie członków swojej drużyny? Jak pilnie studiujecie podręczniki strategii? Czy w pełni rozumiecie swoje zadanie? Aby jeszcze bardziej pogłębić to porównanie, wspaniali trenerzy znają mocne i słabe strony swoich drużyn, a także drużyn przeciwników. Tworzą plan gry, który daje im większą szansę na zwycięstwo. A jak to jest z wami? Znacie pokusy, na które jesteście najbardziej podatni i jesteście w stanie przewidzieć, w jaki sposób przeciwnik będzie próbował was wykoleić, zniechęcić. Czy przygotowaliście plan gry i podręcznik strategii, abyście wiedzieli, jak zareagować, gdy napotykacie przeciwności? w obliczu różnych pokus moralnych, czy to w towarzystwie, czy według wtedy, gdy samotnie wpatrujecie się w ekran. Znacie wasz plan gry? Jeśli przyjaciel próbuje alkoholu lub spróbowanie narkotyków, znacie strategię. Z wyprzedzeniem się przygotowujcie i wiecie, jak zareagować. Dzięki planowi gry, podręcznikowi strategii, silnemu postanowieniu, by wykonać swoją rolę, odkryjecie, że pokusa ma nad wami, nie ma nad wami większego wpływu. Podjęliście już decyzję o tym, jak zareagujecie i co zrobicie. Nie będziecie musieli podejmować jej za każdym razem, gdy zetniecie się z pokusą. Jeden z apostołów odpowiedział niedawno historię, która ilustruje tę zasadę. Będąc kapłanem w czasach szkolnych, spotkałem się ze swoimi kolegami. Gdy coś zjedli na mieście, jeździli po okolicy, ktoś zasugerował, aby obejrzeli pewien film. Problem polegał na tym, że wiedział on, że iż ten film, którego nie powinien oglądać. Choć w tej sytuacji natychmiast poczuł presję i niepokój, był na to przygotowany. Była to strona żywcem wybrana z jego podręcznika strategii kapłańskich. Wziął głęboki oddech, zebrał odwagę i ogłosił: nie jestem zainteresowany tym filmem. Wysadźcie mnie pod domem. Co też się stało. Prosty plan poprowadził do zwycięstwa. Wiele lat później jeden z kolegów, który towarzyszył mu owego wieczoru, opisał, w jaki sposób ten czyn stanowił dla niego przykład wielkiej siły inspirującej, by z odwagą stawić czoła podobnych sytuacji we własnym życiu. Poprosiłem kilku braci, aby polecili pewne strategie do waszego podręcznika strategii. Oto niektóre z tych natchnionych sugestii. Módlcie się każdego dnia o większe światło świadectwo o Jezusie Chrystusie. Słuchajcie uważnie nauk waszych rodziców, biskupa oraz przywódców kworum. Unikajcie pornografii i niemoralnych treści w mediach społecznościowych. Pamiętajcie o obietnicach, które złożyliście Bogu i starajcie się ich dotrzymać. Studujcie historię z Pism Świętych o wspaniałych prorokach i naśladujcie ich dobre czyny. Błogosławcie dzieci Ojca Niebieskiego przez służbę. Szukajcie dobrych przyjaciół, którzy pomogą wam stać się takimi osobami, jakimi chcecie być. Zostańcie ekspertami aplikacji Family Search, prowadźcie badania historii własnej rodziny. Zaplanujcie miejsce schronienia, do których możecie uciec przed złymi wpływami. Kochajcie członków swojego kworum kapłaństwa i pomagajcie ich wzmacniać. Kontaktowałem się ze sportowcami, których zdjęcia wcześniej obejrzeliśmy. Uznałem za ciekawe, że nie definiują siebie na podstawie tego, co osiągnęli jako zawodowi sportowcy, a bardziej na podstawie tego, kim są, jako synowie kochającego Ojca Niebieskiego i posiadacze kapłaństwa Boga. Posłuchajcie ich przemyśleń. Jimmer Ferdet, tutaj jako diakon uznający się zawiązywaniu krawatu, powiedział: nauczyłem się polegać bardzo na swojej wiedzy o wierze i prawdziwości Ewangelii. To doprowadziło mnie do bycia godnym posiadaczem kapłaństwa, a ponadto dobrym przykładem. Bruce Harper, tutaj jako mąż, napisał: myślałem, że słowa fortuna i nagroda MVP uczynią mnie szczęśliwym. Czegoś jednak brakowało. Tak więc przygotowałem się i udałem się do świątyni. Teraz jestem na ścieżce powrotu do mojego Ojca Niebieskiego i mam wieczną rodzinę, która jest największą radością na świecie. Daniel Sorensen, tutaj jako misjonarz, powiedział: dobry podręcznik strategii to plan, który wykorzystuje talenty i mocne strony każdego członka zespołu. Gdy studiuję i praktykuję naukę Ewangelii Jezusa Chrystusa, mogę wiedzieć, w jaki sposób mogę korzystać z mojej siły, by służyć w kapłaństwie. Jeremy Guthrie, tu obecnie służy jako prezydent misji, powiedział: jako 12-letni diakon poczułem, jak Duch świadczy mi, że to życie dane jest, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem. Planem gry jest wiara w Boga, skłaniająca do działania i pokuty poprzez Zbawiciela. Podręcznik strategii znajduje się w Pismach Świętych i słowach czyniących proroków. Jabari Parker tutaj podczas ustanowienia na obrzęd starszego powiedział: nie mogę sobie wyobrazić, kim bym był, gdybym nie podjął decyzji o chrzcie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że Bóg poprowadzi moje życie każdego dnia. Richardo Rojas, tu obecnie służy jako prezydent gminy, powiedział: dzięki kapłaństwu Boga możemy pomagać w jego dziele. Zostaliśmy powołani, aby być mocnymi mężnymi w obronie prawdy. To pomogło mu zarówno w rzutach, jak i podczas służby kapłańskiej. Tyson Hill, tutaj jako misjonarz, uważa, że Ewangelia Jezusa Chrystusa była podręcznikiem strategii w jego życiu. Stwierdził: wiara w plan Boga i starania, by z całej siły wypełniać moją rolę w tym planie, dały mi przepełniające poczucie spokoju i szczęścia w moim życiu, gdyż wiedziałem, że Bóg jest zadowolony z moich wysiłków. William Hopolte tutaj na błogosławieństwie syna jako członek czwartego pokolenia powiedział, że Ewangelia pomaga mu rozpoznać strategię przeciwnika i zapewnić duchową skuteczność, aby przetrwać ogniste pociski i lepiej służyć bliźnim. A jak jest z wami? Czy dostrzegacie swoją wyższą i bardziej świętą tożsamość jako synowie Boga, posiadacze Jego świętego kapłaństwa? Pamiętając o tej świętej tożsamości, przygotowując swój plan gry oraz podręcznik strategii kapłańskich, które będą was prowadzić w okresach pokus i przeciwności, zastanówcie się zarówno nad strategiami ofensywnymi, jak i obronnymi. Strategie ofensywne pomagają wzmocnić świadectwo i pogłębić postanowienie, by pozostać na prostej ścieżce. Przykłady obejmują regularną modlitwę, studiowanie Pism Świętych, uczęszczanie do kościoła i świątyni, płacenie dziesięciny i podążanie za radami z broszury dla wzmocnienia młodzieży. Strategie obronne obejmują planowanie z wyprzedzeniem, w jaki sposób zareagujecie na pokusy. Gdy poczujecie pokusę, by złamać osobistą normę z wyprzedzeniem, będziecie wiedzieć, co zrobić. Pomoże wam w tym podręcznik strategii. Nie macie tutaj dzisiaj ochoty na modlitwę? Czas wdrożyć z góry zaplanowaną strategię. Czujecie, że wasze świadectwo słabnie? Macie strategię na to. Wiecie, co macie robić. Jesteście posiadaczami świętego kapłaństwa Boga. Wasze zobowiązanie, by mocno trzymać się żelaznego pręta, przemieni was w wieczne istoty do stania się, którymi zostaliście stworzeni. Bóg zna was i kocha was. On was pobłogosławi i pokieruje waszymi krokami. Być może myślicie, że nie jesteście wyjątkowi, że jesteście materiałem na gwiazdę, ale to nieprawda, gdyż nie wiecie, że Bóg ogłosił: słabi tego świata powstaną i złamią potężnych i mocnych. Czy czujecie się słabi, nieistotni? Gratulacje, właśnie dołączyliście do składu. Czy czujecie się, że nie jesteście ważni, gorsi? Najprawdopodobniej to was Bóg potrzebuje. Nie ma lepszego przykładu od Dawida, który wyszedł na pole bitwy przeciwko straszliwemu przeciwnikowi Goliatowi, polegając na Panu oraz planie. Dawid ocalił nie tylko siebie, ale również armię Izraela. Wiem, że Pan będzie z wami, gdy zbierzecie się z odwagą, by stanąć po Jego stronie. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On może otworzyć drzwi i pomóc nam odnaleźć siły i umiejętności, których posiadania nigdy byśmy nie byliśmy świadomi. Posłuchajcie swoich zaufanych trenerów, takich jak wasi rodzice, biskupi i przywódcy młodych mężczyzn. Nauczcie się podręcznika strategii. Czytajcie Pisma Święte. Studiujcie słowa współczesnych proroków. Przygotowujcie własny podręcznik strategii o tym, w jaki sposób sprawdzicie się jako uczniowie Chrystusa. Nauczcie się z wyprzedzeniem strategii, którą zastosujecie, by wzmocnić waszego ducha i uniknąć pułapek przeciwnika. Zróbcie to, a Bóg z pewnością użyje was do pracy. Mogą być takie osoby, które odsuwają się od Ewangelii i tracą orientację. Inni mogą siedzieć na trybunach i oglądać grę z daleka. Niektórzy mogą chcieć pozostać na ławce rezerwowych, nawet wtedy, gdy trener chce ich wysłać do gry. Zachęcam was, abyście ratowali, wspierali i kochali ich jako członków waszej drużyny. Inni chcą wejść do gry i działać. To, co się liczy najbardziej, to nie fakt, jak bardzo są utalentowani, ale jak bardzo chcą wyjść na boisko. Nie czekają, aż ich numer będzie wywołany, ponieważ znają fragment, który mówi: jeśli pragniecie służyć Bogu, jesteście powołani do pracy. Możecie wejść do składu. Czyńcie to, kiedy studiujecie swój kapłański podręcznik i stosujecie go. Na swojej drodze prawdopodobnie będziecie się potykać i upadać. Być może wiele razy. Nie jesteście doskonali. Porażka jest częścią procesu kwalifikacyjnego, który pozwala wam ulepszyć wasz charakter i służyć w pełen współczucia sposób. Zbawiciel i jego nieskończone zadośćuczynienie zapewniają sposób na przezwyciężenie naszych błędów dzięki szerokiej pokucie. Wspaniali sportowcy spędzają setki godzin na doskonalenie najdrobniejszych aspektów związanych z dyscypliną. Jako posiadacze kapłaństwa musicie myśleć w podobny sposób. Jeśli podniesiecie poprzeczkę, odpokutujecie i nauczycie się, ćwiczcie, aby poszło wam lepiej następnym razem. Wszystko ostatecznie zależy od was. Nawołuję was, zaufajcie Panu, przywdziejcie swoją zbroję Boga i wejdźcie do gry. Niewiele osób uprawia zawodowy sport na najwyższym poziomie, ale jeśli chodzi o bycie uczniem, jest wielu, którzy wybierają podążanie za Chrystusem. W rzeczywistości jest to waszą misją w życiu. Poznać drogi Pana, wejść na ścieżkę ucznia i starać się żyć według planu. Bóg będzie was podtrzymywał i błogosławił, gdy się do Niego zwrócicie. Będzie to ponieważ w oczach Boga jesteście gwiazdami. Modlę się o to, abyście zobowiązali się, że będziecie prowadzili godne posiadacze kapłaństwa życie i każdego dnia starali się wykonać waszą świętą rolę. Błogosławię was zadowoleniem i pragnieniem, by to czynić. Daję moje świadectwo o mocy kapłaństwa, które dzierżycie, o żyjących prorokach oraz o Jego Jezusie Chrystusie, Jego roli jako Zbawiciela i Odkupiciela. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
W 2010 roku młody mężczyzna Andrzej Sebako szukał prawdy. Mimo że jak dotąd nie zmówił płynącej z serca modlitwy, postanowił spróbować. Wkrótce spotkał misjonarzy. Dali mu lotkę ze zdjęciem Księgi Mormona. Andrzej coś poczuł i spytał, czy misjonarze mogliby mu tę księgę sprzedać. Odrzekli, że może otrzymać ją za darmo, jeśli przyjdzie do kościoła. Andre przyszedł sam do niedawno powstałej gminy Moczuli, bóstwanie w Afryce. Gmina ta składała się z 40 osób, które tworzyły zgraną, przepełnioną miłością grupę. Przywitali Andre z otwartymi ramionami. Uczęszczał na lekcje z misjonarzami i został ochrzczony. To było wspaniałe. A co dalej? Jak Andre miał pozostać aktywny w kościele? Kto miał mu pomóc, by rozwijał się, idąc ścieżką przymierza? Jedna odpowiedź na to pytanie brzmi: jego kworum kapłańskie. Każdy kapłan, niezależnie od swojej osobistej sytuacji, czerpie pożytek z silnego kworum. Moi młodzi bracia, którzy posiadacie kapłaństwo Arona, Pan chce, abyście tworzyli silne kworum, miejsce, do którego należy dosłownie każdy mężczyzna, każdy młody mężczyzna, miejsce, w którym Duch Pana jest obecny, miejsce, w którym wszyscy Jego członkowie są mile widziani i cenieni. Kiedy Pan gromadzi swoje dzieci, potrzebują one miejsca, do którego mogą należeć i w którym mogą wzrastać. Każdy z członków prezydium kworum dąży do uzyskania natchnienia, przewodzi oraz pogłębia miłość i poczucie braterstwa pośród wszystkich członków forum. Szczególną uwagę poświęca osobom, które są nowymi członkami, które są mniej aktywne albo mają szczególne potrzeby. Dzięki mocy kapłańskiej buduje silne kworum, a silne zjednoczone kworum może wiele zmienić w życiu młodego człowieka. Kiedy Kościół ogłosił nowe podejście skupione na nauce w Ewangelii w domu, niektórzy pomyśleli o członkach podobnych do Andrej i zapytali, a co z młodymi ludźmi, których rodziny nie studiują Ewangelii ani nie stwarzają warunków sprzyjających nauce Ewangelii w domu i życiu według niej? Czy zostali oni pominięci? Nie. Nikt nie został pominięty. Pan kocha każdego młodego mężczyznę i każdą młodą kobietę. My, kapłani, jesteśmy rękami Pana. Jesteśmy wsparciem Kościoła w podejmowaniu wysiłków skoncentrowanych na domu. Kiedy wsparcie udzielane w domu jest ograniczone, kwora kapłańska oraz inni przywódcy i przyjaciele, zależnie od potrzeb, czuwają nad każdą osobą i rodziną i udzielają wsparcia. Widziałem, jak to działa. Doświadczyłem tego. Kiedy miałem 6 lat, moi rodzice rozwiedli się i mój ojciec pozostawił moją matkę z 5 małych dzieci. Mama zaczęła pracować na nasze utrzymanie. Przez pewien czas musiała pracować na dodatkowym etacie, a także zdobywać lepsze wykształcenie. Nie miała dużo czasu na opiekę nad nami. Wtedy dziadkowie, wujkowie, ciocie, biskupi, nauczyciele domowi pomogli mojej cudownej mamie. A ja należałem do kworum. Jestem bardzo wdzięczny za moich przyjaciół, moich braci, którzy mnie kochali i wspierali. Byłem częścią mojego kworum. Niektórzy pewnie spisali mnie na straty z powodu mojej sytuacji rodzinnej. Być może byłem na straconej pozycji. Lecz fora kapłańskie odmieniły mój los. Moje kworum było dla mnie podporą i ogromnym błogosławieństwem w życiu. Wszędzie wokół nas są osoby spisane na straty. Pewnie dotyczy to nas wszystkich w ten czy inny sposób. Każdy z nas ma jednak kworum, miejsce, w którym może być wzmocniony, a także wzmacniać innych. Kworum określa maksyma, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To miejsce, w którym nauczamy jeden drugiego, służymy bliźnim oraz budujemy jedność i braterstwo podczas służby. Jest to miejsce, w którym doświadczamy cudów. Chciałbym opowiedzieć o kilku cudach, które miały miejsce w kworum w Mohuli, do którego należał Andre. Kiedy będę o tym mówił, zwróćcie uwagę na zasady, które jeśli będą stosowane, wzmocnią każde kworum kapłańskie. Po chrzcie Andre pomagał misjonarzom w nauczaniu czterech młodych mężczyzn, którzy także przyjęli chrzest. Razem z nim było więc pięciu młodych mężczyzn. Zaczęli wzmacniać siebie nawzajem oraz gminę. Następnie szósty młody mężczyzna został ochrzczony. Nazywał się Tuso. Tuso opowiedział Ewangelii trzem swoim przyjaciołom, więc wkrótce było ich dziewięciu. Uczniowie Jezusa Chrystusa często są w ten sposób gromadzeni. Po kilku naraz, gdy zostałem zaproszeni przez przyjaciół. W dawnych czasach, kiedy Andrzej znalazł Zbawiciela, szybko udał się do swojego bracia Szymona i przyprowadził go do Jezusa. Podobnie stało się, kiedy Filip został naśladowcą Chrystusa. Zaprosił on swojego przyjaciela Nataniela, mówiąc: pójdź, zobacz. Wkrótce w Mohuli dziesiąty młody mężczyzna przystąpił do kościoła. Misjonarze znaleźli jedenastego, a dwunasty młody mężczyzna został ochrzczony, gdy zobaczył wpływ, jaki Ewangelia miała na jego przyjaciół. Członkowie gminy Mohuli byli zachwyceni. Ci młodzi mężczyźni nawrócili się do Pana i przystąpili do kościoła. Księga Mormona odegrała znaczącą rolę w ich nawróceniu. Tuso wspomina: zacząłem czytać Księgę Mormona, kiedy tylko miałem czas. W domu, w szkole, wszędzie. Oratile zainteresował się Ewangelią dzięki przykładowi przyjaciół. Wyjaśnił: tak nagle zaszła w nich zmiana. Pomyślałem, że ta mała księga, którą zaczęli ze sobą nosić do szkoły, miała coś z tym wspólnego. Dostrzegłem dobre zmiany, które w nich zaszły. Też chciałem się zmienić. Cała dwunastka młodych mężczyzn została zgromadzona i przyjęła chrzest w okresie 2 lat. Każdy z nich to jedyny członek kościoła w swojej rodzinie. Otrzymał wsparcie od swojej kościelnej rodziny, również od prezydenta Rockwella, ich prezydenta gminy oraz starszego i siostry Taylor, pary misjonarskiej, a także od innych członków gminy. Brat Junior, przywódca kworum, zapraszał tych młodych mężczyzn do swojego domu w niedzielne popołudnia, by być ich mentorem. Studiowali razem Pismo Święte i regularnie prowadzili domowe wieczory. Brat Junior zabierał ich ze sobą na wizyty do członków, do osób, których nauczali misjonarze i do tych, którzy potrzebowali odwiedzin. Cała dwunastka wsiadała do ciężarówki brata Juniora. Rozwoził ich po domostwach, dwójkami lub trójkami. Odwiedzali ludzi, a potem po nich przyjeżdżał. Ci młodzi mężczyźni dopiero uczyli się Ewangelii. Czuli, że nie wiedzieli zbyt wiele. Brat Junior powiedział im, aby ludziom, których odwiedzali, opowiadali o tym, co wiedzą. Ci młodzi kapłani nauczali, modlili się i pomagali czuwać nad kościołem. Wypełniali swe obowiązki kapłańskie i zaznali radości płynącej ze służby. Andre powiedział: bawiliśmy się razem, śmialiśmy się razem, płakaliśmy razem i nawiązała się między nami braterska więź. Mówili o sobie gromada braci. Wspólnie wyznaczyli sobie za cel, że będą służyć na misji. Z uwagi na to, że byli jedynymi członkami kościoła w swoich rodzinach, musieli pokonać wiele przeszkód, ale wszyscy pomogli sobie nawzajem w przechodzeniu przez nie. Jeden po drugim otrzymali powołania na misję. Ci, którzy wyjechali pierwsi, pisali listy do tych, którzy się przygotowywali, dzieląc się doświadczeniami i zachęcając do służby. 11 z tych młodych mężczyzn służyło na misji. Ci młodzi mężczyźni podzielili się Ewangelią ze swoimi rodzinami. Matki, siostry, bracia, przyjaciele, a także ludzie, których nauczali podczas misji, nawrócili się i przyjęli chrzest. Wydarzyły się cuda. Niezliczona liczba ludzi została pobłogosławiona. Domyślam się, że niektórzy z was uważają, iż takie cuda mogą wydarzyć się tylko w Afryce, gdzie wielu jest gotowych na Ewangelię, a dzieło zgromadzenia Izraela przyspiesza. Jednakże świadcze zasady zastosowane w gminie Mohuli sprawdzą się wszędzie. Bez względu na to, gdzie jesteście, wasze kworum może wzrastać przez uaktywnianie i udzielanie się i dzielenie się Ewangelią. Kiedy choćby jeden uczeń pomaga przyjacielowi, to z czasem może być ich dwóch. Z dwóch może być czterech. Z czterech może być ośmiu. Z ośmiu może być dwunastu. Gminy mogą stać się okręgami. Zbawiciel nauczał. Tam, gdzie dwóch lub trzech, albo więcej, zbierze się w imię moje. Tam ja będę między nimi. Ojciec Niebieski przygotowuje umysły i serca ludzi z naszego otoczenia. Możemy postępować według podszeptów, wyciągać przyjacielską dłoń, dzielić się prawdą, prosić ludzi o przeczytanie Księgi Mormona i miłować oraz wspierać ich, kiedy będą poznawać Zbawiciela. Upłynęło 10 lat, odkąd gromada braci z Mohuli zaczęła wspólną podróż i wciąż są tą samą gromadą braci. Katlego powiedział, może dzieli nas odległość, ale nadal możemy na sobie polegać. Modlę się, żebyśmy przyjęli zaproszenie Pana, aby zjednoczyć się razem z Nim w kworach kapłańskich, tak, aby każde kworum było miejscem, do którego należymy, miejscem zgromadzenia oraz miejscem, w którym jest wzrost. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, a to jest Jego dzieło. O tym świadczę w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy Jezus szedł drogą niedaleko Kafarnaum, a wielki tłum gromadził się wokół Niego, kobieta od 12 lat zmagająca się z poważną chorobą wyciągnęła rękę i dotknęła rąbka Jego szaty. Natychmiast została uzdrowiona. Pisma Święte opisują, że gdy Jezus poczuł, że moc wyszła z Niego, zwrócił się do ludu i spojrzał, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Niewiasta, spostrzegłszy, że nie może się ukryć, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Jezus rzekł do niej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. Jezus Chrystus ocalił tę kobietę. Została uzdrowiona fizycznie, ale kiedy Jezus odwrócił się, by na nią spojrzeć, wyznała wiarę w Niego, a On uzdrowił jej serce. Rozmawiał z nią z miłością, zapewniał o swojej aprobacie i pobłogosławił swoim pokojem. Bracia, jako posiadacze kapłaństwa, jesteśmy zaangażowani w dzieło zbawienia. W zeszłym roku Pan jednoznacznie umieścił kierowane tym dziełem na barkach starszych w Izraelu. Otrzymaliśmy natchnione polecenie od Pana, aby pracując z naszymi siostrami posługiwać w bardziej święty sposób, przyspieszając gromadzenie Izraela po obu stronach zasłony, tworzyć w naszych domach sanktuaria wiary i nauki Ewangelii oraz przygotowywać świat na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Tak jak we wszystkim, Zbawiciel pokazał nam drogę. Musimy spoglądać ku Jezusowi Chrystusowi i służyć Mu tak, jak On patrzył na swojego Ojca i służył Mu. Zbawiciel ujął to w następujący sposób, zwracając się do proroka Józefa. Radź mi się w każdej myśli, nie wątp, nie lękaj się. Patrz na rany, które przebiły mój bok i ślady gwoździ w rękach i stopach. Bądź wierny, przestrzegaj moich przykazań, a odziedziczysz Królestwo Niebieskie. Podczas życia, przed przyjściem na świat, Jezus obiecał swemu Ojcu, że wykona Jego wolę i będzie naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Kiedy Ojciec zapytał, kogóż wyślę? Jezus odpowiedział, oto jest, wyślij mnie. Ojcze, niech się stanie według Twojej woli i niech chwała będzie Twoja na zawsze. Przez całe swoje doczesne życie Jezus żył według tej obietnicy. Z pokorą, łagodnością i miłością nauczał ludzi doktryny swego Ojca i wykonywał dzieło Ojca z mocą i upoważnieniem, jakiego Jego Ojciec mu udzielił. Jezus oddał Ojcu swoje serce, powiedział, miłuję Ojca, zawsze czynię to, co się podoba, Jemu podoba. Wstąpiłem nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę Ojca, który mnie posłał. Umęczony w ogrodzie Getsemeny modlił się tymi słowami, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kiedy Pan wzywa starszych w Izraelu, aby radzili się Go w każdej myśli i patrzyli na Jego rany w Jego zmartwychwstałym ciele, wzywa do stronienia od grzechu i świata oraz do zwrócenia się do Niego, kochania Go i posłuszeństwa Mu. Jest to wezwanie do nauczania Jego doktryny i wykonywania Jego dzieła w Jego sposób. Jest to więc wezwanie, aby całkowicie Mu zaufać, poddać Mu naszą wolę i serce i dzięki Jego odkupieńczej mocy upodobnić się do Niego. Bracia, jeśli będziemy radzić się Jezusa Chrystusa, On pobłogosławi nas, abyśmy byli Jego starszymi w Izraelu. Pokornymi, łagodnymi, uległymi i pełnymi Jego miłości. Przyniesiemy radość i błogosławieństwa Jego Ewangelii i Jego Kościoła naszym rodzinom oraz braciom i siostrom po obu stronach zasłony. Prezydent Russell Nelson wezwał nas, abyśmy radzili się Jezusa Chrystusa w ten właśnie sposób. Stawanie się pełnymi mocy uczniami nie jest niczym prostym, ani nie dzieje się automatycznie. Musimy się całkowicie przynitować do Zbawiciela i Jego Ewangelii. Naśladowanie Go w każdej myśli wymaga umysłowej dyscypliny. Jednak kiedy tak robimy, nasze wątpliwości i strach znikną. Nitowanie to wspaniałe słowo. Oznacza mocne zapięcie, przyciągnięcie i całkowite trzymanie. Nitujemy naszą uwagę na Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii, gdy żyjemy według zawartych przez nas przymierzy. Gdy żyjemy zgodnie z naszymi przymierzami, wpływają one na wszystko, co robimy i co mówimy. Prowadzimy życie według przymierzy pełne prostych, codziennych aktów wiary, które skupiają się na Jezusie Chrystusie. Modlimy się z głębi serca w Jego imię. Napawamy się Jego Słowem. Zwracamy się do Niego, aby odpokutować za grzechy. Przestrzegamy Jego przykazań. Przyjmujemy sakrament i zachowujemy świętość Jego sabatu. Tak często, jak to możliwe, oddajemy cześć w Jego świętej świątyni i korzystamy z Jego świętego kapłaństwa, aby służyć dzieciom Boga. Te akty oddania przymierzą otwierają nasze serca i umysły na niosącą odkupienie moc Zbawiciela i uświęcający wpływ Ducha Świętego. Wiersz po wierszu Zbawiciel zmienia naszą naturę, bardziej zwracamy się do Niego, a nasze przymierza zaczynają żyć w naszych sercach. Obietnice, jakie składamy naszemu Ojcu Niebieskiemu, stają się twardymi jak skała, z zobowiązaniami naszymi najgłębszymi pragnieniami. Ojciec Niebieski obiecuje, że przepełni nas wdzięcznością i radością. Nasze przymierze przestają być zestawem reguł, których mamy się trzymać, a stają się ukochanymi zasadami, które inspirują nas i prowadzą, przynitowują naszą uwagę do Jezusa Chrystusa. Te akty poświęcenia są dostępne dla wszystkich młodych i starych. Młodzi mężczyźni, którzy dzierżycie kapłaństwo Arona, wszystko, co dzisiaj powiedziałem, odnosi się do was. Dziękuję Bogu za was. Co tydzień udostępniacie święte obrzędy i przymierza milionom świętych w dniach ostatnich. Gdy przygotowujecie, błogosławicie, roznosicie sakrament, czynicie posługę, chrzcicie w świątyni, zapraszacie przyjaciół na zajęcia lub ratujecie członka waszego kworum, wykonując dzieło zbawienia. Wy również możecie radzić się Jezusa Chrystusa i każdego dnia żyć według zawartych przymierzy. Obiecuję wam, że gdy będziecie tak czynić, zostaniecie zaufanymi sługami Pana teraz i potężnymi starszymi w Izraelu w przyszłości. Bracia, wiem, że to wszystko może brzmieć nieco przytłaczająco. Pamiętajcie jednak o słowach Zbawiciela. Nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Tak samo jest z nami. Nie jesteśmy sami. Pan Jezus Chrystus i nas, Ojciec Niebieski, kochają nas i są z nami. Ponieważ Jezus wzorował się na swym Ojcu i ukończył wielką zadośćuczyniącą ofiarę, możemy wzorować się na Jezusie Chrystusie, mając pewność, że nam pomoże. Nikt z nas nie jest doskonały. Czasami zdarza się nam utknąć. Rozpraszamy się i zniechęcamy. Potykamy się. Jednakże, gdy spojrzymy na Jezusa Chrystusa ze skruchą w sercu, On nas podniesie, oczyści z grzechu, przebaczy nam i uzdrowi nasze serca. Jest cierpliwy i życzliwy. Jego niosąca odkupienie miłość nigdy nie ustaje, ani nigdy nie zawodzi. On pomoże nam żyć według naszych przymierzy i rozwijać nasze powołania jako starszych w Izraelu. Ojciec pobłogosławi nas wszystkich tym, co potrzebne, abyśmy osiągnęli Jego cele. Wszystkim, tak w niebie, jak i w niebie, życiem i światłem, duchem i mocą, wysłanymi z woli Ojca przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Kiedy boskie światło i moc pojawią się w naszym życiu, nastąpią trzy cudowne rzeczy. Po pierwsze, przeglądamy na oczy. Dzięki objawieniu zaczynamy widzieć, w jaki sposób Jezus Chrystus dostrzegł tę kobietę. Zaczynamy widzieć serce, a nie powierzchowność. Gdy postrzegamy to, jak Jezus, On błogosławi nas, abyśmy kochali tych, którym służymy, z Jego miłością. Po drugie, mamy moc kapłaństwa, mamy upoważnienie i moc, by działać w imię Jezusa Chrystusa i błogosławić, przewodzić, chronić, wzmacniać i uzdrawiać bliźnich. Czynić cuda pośród tych, których kochamy, i ochraniać nasze małżeństwa i rodziny. Po trzecie, Jezus Chrystus jest z nami. Gdzie my idziemy, idzie i On. Gdy nauczamy, On naucza. Gdy pocieszamy, On pociesza. Gdy błogosławimy, On błogosławi. Bracia, czyż nie mamy powodu do radości? Oczywiście. Cierżymy święte kapłaństwo Boga. Gdy będziemy radzić się Jezusa Chrystusa, żyć zgodnie z naszymi przymierzami i przynitujemy do Niego naszą uwagę, przyłączymy się do naszych sióstr i będziemy służyć w świętszy sposób, gromadzić rozproszony Izrael po obu stronach zasłony, wzmacniać i pieczętować nasze rodziny oraz przygotowywać świat na drugie przyjście Jezusa Chrystusa, tak się stanie. Świadczę o tym. Pragnę zakończyć modlitwą w sercu, żebyśmy wszyscy w każdej myśli radzili się Jezusa Chrystusa. Nie wątpcie, nie lękajcie się. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność. Teraz chór zaśpiewa hymn Nadzieja Izraela, a później wysłuchamy prezydenta Eyringa, drugiego radcy w pierwszym prezydium. Później ja będę miał przyjemność do was przemówić.
Thank you for singing with you.
Dziękuję za ten śpiew. Czułem się, tak jakbyśmy byli gotowi do pracy. Wiele razy słyszałem, jak przywódcy kapłaństwa dziękują za wspierającą wiarę tych, którym służą. Sądząc po emocjach w ich głosach, wiecie, że ich wdzięczność jest głęboka i prawdziwa. Moim celem dzisiaj jest przekazanie uznania od Pana za wasze poparcie dla Jego sług w Jego Kościele. Jest nim również zachęcenie was do rozwijania i powiększenia mocy do wspierania waszą wiarą innych. Zanim się urodziliście, wykazaliście się taką mocą. Pomyślcie o tym, co wiemy o świecie duchów sprzed życia na ziemi. Ojciec Niebieski przedstawił plan dla swoich dzieci. Byliśmy tam. My wszyscy, ja i wy. Lucyfer, nasz duchowy brat, był przeciwny planowi, który dał nam wolność wyboru. Jehowa, umiłowany Syn Niebieskiego Ojca, poparł ten plan. Lucyfer wzniecił bunt. Popierający głos Jehowy przeważył i dobrowolnie stał się on naszym Zbawicielem. To, że teraz jesteście w doczesności, dowodzi, że poparliście Ojca i Zbawiciela. Poparcie planu i roli, jaką miał odegrać w nim Jezus Chrystus, wymagało wiary w Jezusa Chrystusa. W chwili, kiedy tak mało wiedzieliście o wyzwaniach, które mieliście stawić czoła w doczesności, wasza wiara do poparcia sług Boga przyczyniła się znacznie do waszego szczęścia w tym życiu. Kiedy przyjęliście misjonerskie wyzwanie i modliliście się, by dowiedzieć się, czy Księga Mormona jest Słowem Bożym, mieliście wiarę, aby wspierać sługę Boga. Kiedy przyjęliście zaproszenie do chrztu, poparliście pokornego sługę Boga. Kiedy pozwoliliście komuś nałożyć ręce na swoją głowę i wypowiedzieć: przyjmij Ducha Świętego, poparliście go jako posiadacza kapłaństwa Izraela. Od tego dnia, dzięki wiernej służbie, popieraliście każdą osobę, która nadawała wam kapłaństwo i każdego, kto ustanawiał was na urząd w tym kapłaństwie. Na początku waszego kapłańskiego doświadczenia każde poparcie było prostym wyrazem zaufania do sługi Boga. Teraz wielu z was doszło do punktu, w którym popieranie wymaga czegoś więcej. Podejmujecie decyzję, czy będziecie popierać wszystkich, których Bóg powołuje, do czegokolwiek Pan ich powołał. Ma to miejsce podczas konferencji, które odbywają się na całym świecie. Miało to miejsce również na tej konferencji. Na takich spotkaniach odczytywane są imiona i nazwiska mężczyzn i kobiet, sług Bożych. Jesteście zachęcani do podniesienia dłoni w geście poparcia. Możecie powstrzymać się przed udzieleniem poparcia lub zadeklarować wspierającą wiarę. Podnosząc waszą dłoń w geście poparcia, składacie obietnicę. Składacie Bogu obietnicę, że będziecie popierać Jego sługi. Oni są niedoskonałymi osobami, tak jak wy. Dotrzymanie waszych obietnic będzie wymagało niezachwianej wiary w to, że Pan ich powołał. Dotrzymanie tych obietnic przyniesie również wieczne szczęście. Niedotrzymanie ich przyniesie smutek wam i tym, których kochacie, i straty, których nawet nie możecie sobie wyobrazić. Być może ktoś z was zapytał, czy popieracie waszego biskupa, prezydenta Palika, władze generalne i generalnych urzędników Kościoła. Może to nastąpić, kiedy będziecie poproszeni o poparcie urzędników i przywódców na konferencji albo podczas wywiadu z biskupem lub prezydentem Palika. Moją radą jest, abyście zadali sobie to pytanie wcześniej, rozważając je starannie i w duchu modlitwy. Kiedy to zrobicie, będziecie mogli przeanalizować swoje niedawne myśli, słowa i czyny. Postarajcie się zachować w swojej pamięci i sercu odpowiedzi, których udzielicie podczas wywiadu z Panem, mając świadomość, że kiedyś to nastąpi. Możecie się do tego przygotować, zadając sobie następujące pytania. Czy rozmyślałem lub rozmawiałem o ludzkich słabościach osób, które zobowiązałem się popierać? Czy szukałem powodów? Czy szukałem dowodów, że Pan nimi kieruje? Trzy. Czy sumiennie i lojalnie podążałem za ich przywódcem? Czy rozmawiałem o tym, co dowodzi, że są oni sługami Boga? Czy regularnie modliłem się za nich z imienia i uczyłem i z uczuciem miłości? Te pytania wzbudzą w większości z nas pewną dozę niepewności i potrzebę odpokutowania. Bóg przykazuje nam, aby niesprawiedliwie nie osądzać innych, ale w rzeczywistości trudno nam tego uniknąć. Prawie wszystko, co ma związek z pracą z ludźmi, prowadzi nas do ich oceniania. I w prawie każdym aspekcie naszego życia porównujemy siebie z innymi. Możemy to robić z wielu powodów, niektóre są racjonalne, ale często prowadzą do krytykowania. Prezydent George Q. Ken przekazał ostrzeżenie, które powtarzam tak, jakby pochodziło ode mnie. Wiem, że powiedział prawdę. Bóg wybrał swoje sługi. On może na mocy swego prawa potępić ich, jeśli potępienie jest potrzebne. On nie pozwoli nam, abyśmy sami ich krytykowali i potępiali. Żaden człowiek, jakkolwiek nie byłby silny w wierze, jakkolwiek wysoką pozycję nie zajmowałby w kapłaństwie, nie może mówić źle o namaszczonych Pana i doszukiwać się błędów w upoważnieniu przekazanym na ziemi przez Boga, nie ściągając do siebie jego niezadowolenia. Duch Święty odstąpi od takiego człowieka, a on odejdzie w ciemność. Istotą sprawy jest, czy wiecie, jak ważne jest, abyśmy byli ostrożni. Moje obserwacje wskazują, że członkowie Kościoła na całym świecie są na ogół lojalni wobec siebie nawzajem i w stosunku do tych, którzy im przewodniczą. Jednakże są pewne rzeczy, które możemy i musimy poprawić. Powinniśmy zwiększyć naszą moc do wspierania się nawzajem. Będzie to wymagało wiary i wysiłku. Oto cztery sugestie, które możemy wprowadzić w czyn podczas tej konferencji. Po pierwsze, możemy określić konkretne działania zalecane przez przywódców i dzisiaj rozpocząć je, wprowadzać w życie. Kiedy to robimy? Będzie wzrastać nasza moc popierania ich. Kiedy przemawiają, możemy się za nich modlić, aby Duch Święty poniósł ich słowa do serc konkretnych osób, które kochamy. Kiedy później przekonamy się, że odpowiedziano na naszą modlitwę, wzrośnie nasza moc popierania tych przywódców. Po trzecie, możemy się modlić, aby konkretni mówcy byli błogosławieni, wzmocnieni, kiedy będą przekazywać swoje przesłanie, kiedy zobaczymy, jak są wzmocnieni i my wzrośniemy w wierze, by ich popierać. I tak pozostanie. Po czwarte, możemy wysłuchiwać przesłań osób przemawiających, aby odnaleźć w nich odpowiedzi na nasze osobiste modlitwy o pomoc. Kiedy pojawią się odpowiedzi, a obiecuję wam, że się pojawią, wzrośniemy w wierze, by popierać wszystkie sługi Pana. Nie tylko wzrośnie nasze poparcie dla tych, którzy służą w Kościele, ale przekonamy się też, że istnieje inna sfera, której ta moc może w nas przybierać. Może to nam zapewnić jeszcze większe błogosławieństwa. Dotyczy to domu i rodziny. Zwracam się do młodszych posiadaczy kapłaństwa, którzy mieszkają w domu razem z ojcem. Pozwólcie, że opowiem wam o moim doświadczeniu, co oznacza dla ojca odczuwanie waszej wspierającej wiary. Może on się wam wydawać pewny siebie, jednak doświadcza on więcej wyzwań, niż wam się wydaje. Czasami nie widzi rozwiązania problemów, z którymi się zmaga. Wasz podziw dla niego nieco mu pomoże. Wasza miłość dla niego jeszcze bardziej mu pomoże. Jednak to, co pomoże mu najbardziej, to szczere słowa takie jak: tato, modliłem się za ciebie i czułem, że Pan ci pomoże. Wszystko się ułoży. Wiem, że tak będzie. Podobne słowa mają moc, kiedy wypowiadane są w przeciwnym kierunku, przez ojca do syna. Kiedy syn popełni poważny błąd, być może nawet dotyczący spraw duchowych, może czuć, że zawiódł. Jako ojcowie możecie być w danej chwili zaskoczeni, że po modlitwie o wiedzę, co powinniście zrobić, Duch Święty wypełni wasze usta słowami: synu, cały czas jestem przy tobie. Pan cię kocha. Z jego pomocą możesz powrócić. Wiem, że możesz to zrobić. I zrobisz to. Kocham cię. W kworum kapłaństwa i w rodzinie wzmocniona wiara, by popierać się nawzajem, jest sposobem, jaki budujemy taki syjon, jaki Pan pragnie, abyśmy stworzyli. Z jego pomocą możemy to zrobić. I zrobimy to. Wymaga to poznania miłości Pana w całym naszym sercem, mocą, umysłem i siłą oraz miłowania się nawzajem, tak jak kochamy siebie samych. Kiedy dorastamy w prawdziwej miłości Chrystusa, nasze serca miękną. Ta miłość doda nam pokory i poprowadzi nas ku pokucie. Nasze zaufanie do Pana i do siebie nawzajem wzrośnie. A wtedy będziemy kroczyć w kierunku osiągnięcia jedności zgodnie z obietnicą Pana. Świadczę, że Ojciec Niebieski zna was i kocha. Jezus jest żyjącym Chrystusem. To jest Jego Kościół. Dzierżymy Jego kapłaństwo. On doceni wasze wysiłki, aby wzrastać w mocy, by móc je rozwijać oraz wspierać się nawzajem. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Przywrócona Ewangelia Jezusa Chrystusa zachęca nas do wybiegania myślą w przyszłość. Wyjaśnia cel doczesnego życia i realność życia po śmierci. Uczy doniosłych rzeczy o przyszłości poprzez co jest przewodnikiem dla nas w obecnych działań. Wszyscy znamy osoby, które dla kontrastu są skupione wyłącznie na teraźniejszości. Żyją dniem dzisiejszym, bawią się dniem dzisiejszym i nie myślą o przyszłości. Nasza teraźniejszość i przyszłość przyniosą więcej szczęścia, jeśli zawsze będziemy myśleć o przyszłości. Gdy podejmujemy bieżące decyzje, zawsze musimy pytać, do czego to doprowadzi. Niektóre decyzje stanowią wybór pomiędzy podjęciem działania a jego zaniechaniem. Wiele lat temu na konferencji Palika w Stanach Zjednoczonych usłyszałem pewną historię ukazującą ten rodzaj decyzji. Ta historia wydarzyła się na kampusie uniwersyteckim. Liczna grupa studentów siedziała na trawie. Mówiący, który opisywał to wydarzenie, powiedział, że wszyscy patrzyli na uroczą wiewiórkę z dużym, puszystym ogonem, która bawiła się u podnóża pięknego drzewa. Zwierzątko czasem było na ziemi, czasem biegało w górę i w dół wokół pnia. Według tego, dlaczego ten zwyczajny widok tak przyciągał uwagę wszystkich studentów, nieopodal rozciągnięty na trawie leżał seter irlandzki. To on był tak naprawdę obiektem zainteresowania studentów, a wiewiórka obiektem zainteresowania setera. Za każdym razem, gdy wiewiórka na chwilę znikała, krążąc wokół drzewa, seter cichutko podsuwał się do przodu, po czym powracał do obojętnej pozy. To właśnie przyciągnęło uwagę studentów. W ciszy i bez ruchu śledzili wydarzenia, których finał stawał się coraz bardziej przesądzony. Setter znalazł się w końcu tak blisko, że skoczył i złapał wiewiórkę w zęby. Rozległ się krzyk przerażenia i tłum studentów rzucił się, by ratować zwierzątko z pyska psa. Ale było już za późno. Wiewiórka była martwa. Każdy z tej licznej grupy mógł w dowolnej chwili ostrzec wiewiórkę, machając ręką lub krzycząc, ale nikt tego nie zrobił. Wszyscy tylko patrzyli, jak zbliża się oczywisty koniec. Nikt nie zapytał, do czego to doprowadzi. Gdy stało się to, co było do przewidzenia, wszyscy podnieśli się, by zapobiec skutkom, ale było za późno. Mogli tylko żałować ze łzami w oczach. Ta prawdziwa historia jest jak przypowieść. Odnosi się do naszego życia i do tego, co wokół nas. Gdy widzimy, jak bliskim nam osobom lub sprawom zagraża niebezpieczeństwo, możemy zabrać głos, podejmując działanie lub pozostając bezczynni. Warto zadać sobie pytanie, do czego to doprowadzi. Gdy konsekwencje są oczywiste i poważne, nie możemy sobie pozwolić na bezruch. Musimy ostrzec lub podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, gdy jeszcze jest na to czas. Decyzje, o których mówię, dotyczą tego, czy zareagujemy, czy nie. Bardziej powszechny jest wybór między jednym działaniem, a drugim. Są to wybory między dobrem a złem, ale jeszcze częściej między dobrem a dobrem. Tu także warto zadać sobie pytanie, do czego to doprowadzi? Dokonujemy wielu wyborów pomiędzy dwiema dobrymi opcjami. Często dotyczą one sposobu spędzania czasu. Nie ma nic złego w graniu w gry wideo, pisaniu SMS-ów, oglądaniu telewizji czy rozmowie telefonicznej. Jednak każda z tych czynności wywołuje tak zwane koszty alternatywne, czyli utratę możliwości zrobienia czegoś innego. Jestem pewien, że dostrzegacie potrzebę wnikliwego osądu tego, co tracimy, poświęcając czas na jedną czynność, choćby była ona idealnie pozytywna sama w sobie. Lata temu wygłosiłem przemówienie zatytułowane Dobry, lepszy, najlepszy. Powiedziałem w nim, że fakt, że coś jest dobre, nie jest wystarczającym powodem, by to zrobić. Liczba dobrych rzeczy, które możemy zrobić, przewyższa czas dostępny, by je wykonać. Niektóre rzeczy są lepsze od dobrych. I to są rzeczy, które przede wszystkim powinny zasługiwać na naszą uwagę w życiu. Powinniśmy porzucić pewne dobre rzeczy na rzecz tych, które są lepsze lub najlepsze. Tak powiedziałem w poprzednim przemówieniu. Patrzcie dalekosiężnie, jaki wpływ wywrą dzisiejsze decyzje na naszą przyszłość. Pamiętajcie o znaczeniu wykształcenia, studiowania Ewangelii, odnawiania przymierzy poprzez udział w sakramencie i w obrzędach świątynnych. Pytanie, do czego to doprowadzi, jest również ważne w kontekście myślenia o sobie i definiowania siebie. Każdy z nas jest dzieckiem Boga z potencjałem życia wiecznego i to jest najważniejsze. Każda inna kwalifikacja, nawet ta dotycząca pracy, rasy, fizycznego wyglądu czy tytułów, jest przemijająca i mało istotna w odniesieniu do wieczności. Nie definiujcie się i nie myślcie o sobie w sposób ograniczający cel, do którego dążycie. Moi bracia i moje siostry, którzy oglądacie lub czytacie to przemówienie, mam nadzieję, że wiecie, dlaczego wasi przywódcy dają wam te nauki i rady. Kochamy was i Ojciec Niebieski oraz Jego Syn Jezus Chrystus kochają was także. Ich plan dla nas to wielki plan szczęścia. Ten plan i ich przykazania oraz obrzędy i przymierza prowadzą nas ku największemu szczęściu i radości, jakie możliwe są w tym życiu i w przyszłym życiu. Jako słudzy Ojca i Syna nauczamy i radzimy zgodnie z wskazówkami Ducha Świętego. Nie pragniemy niczego innego, jak tylko mówić o prawdzie. Zachęcać was do podążania ścieżką wskazaną przez nich jako ścieżka ku życiu wiecznemu, które jest największym darem Boga. Istnieje inny przykład wpływu teraźniejszych decyzji na naszą przyszłość. Chodzi o decyzję, by już dziś dokonać poświęceń, które pomogą osiągnąć przyszły cel. Podczas konferencji Palika w Cali w Kolumbii pewna siostra opowiadała o tym, jak bardzo pragnęli wraz z narzeczonym pobrać się w świątyni. Najbliższa świątynia znajdowała się w odległym Peru. Przez długi czas oszczędzali pieniądze na podróż autobusem. Wreszcie wyruszyli do Bogoty, gdzie przekonali się, że w autobusie jadącym do Limy w Peru wszystkie miejsca są już zajęte. Mogli wrócić do domu bez ślubu lub mogli wziąć ślub cywilny. Na szczęście było jeszcze jedno miejsce, wyjście. Mogli jechać autobusem do Limy, siedząc na podłodze przez 5 dni i 5 nocy podróży. Wybrali tę opcję. Ta siostra opowiadała, że nie było to łatwe, mimo że niektórzy podróżni odstępowali swoje miejsce, by samemu wyciągnąć się na podłodze. Zaimponowało mi stwierdzenie tej siostry, że była wdzięczna za taki, a nie inny sposób jazdy do świątyni z mężem, ponieważ zmieniło to ich na zapatrywanie się na Ewangelię i na zawarcie małżeństwa w świątyni. Pan wynagrodził ich wzrostem, który wypłynął z poświęcenia. Ta siostra zauważyła też, że owa 5-dniowa podróż miała większy wpływ na ich rozwój duchowości niż wiele innych wizyt w świątyni, które nie wymagały wyrzeczeń. Przez lata, które minęły, odkąd usłyszałem świadectwo tej siostry, zastanawiałem się, jak odmienne byłoby życie tej młodej pary, gdyby wybrali inaczej. Gdyby nie złożyli ofiary koniecznej do zawarcia związków w świątyni. Podejmijmy w życiu niezliczoną liczbę wyborów. Tych znaczących i tych bez pozornego znaczenia. Patrząc wstecz, możemy zobaczyć, jak doniosłe zmiany w naszym życiu zaszły dzięki niektórym z nich. Podejmujemy lepsze decyzje, gdy dostrzegamy ich alternatywy i zastanawiamy się, dokąd prowadzą. Postępując zgodnie z tą zasadą, stosujemy radę prezydenta Nelsona, by zacząć z wizją ostatecznego celu. Dla nas tym celem jest zawsze ścieżka przymierza, wiodąca przez świątynię ku życiu wiecznemu, które jest największym darem Boga. Świadczę o Jezusie Chrystusie i skutkach Jego zadośćuczynienia oraz innych prawdach Jego wiecznej Ewangelii. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, teraz jesteśmy wdzięczni za waszą obecność tego wieczoru. Wyrażamy wdzięczność przemawiającym i dziękujemy chórowi kapłaństwa Arona za inspirującą muzykę, jaką zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok prezydent Russell Nelson. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Cudowny Zbawca. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Brian Taylor, 70.
Moi drodzy bracia, to inspirujące patrzeć na to ogromne zgromadzenie Pańskiego Batalionu, posiadaczy kapłaństwa. Jakaż potężna siła. Kochamy was. Modlimy się za was. I jesteśmy za was bardzo wdzięczni. Niedawno przykuły moją uwagę słowa wskazówki, jakie udzielił prorok Joseph Smith. Głoście tylko pokutę temu pokoleniu. Ta deklaracja często powtarza się w Pismach Świętych. Skłania do oczywistego pytania. Czy każdy musi dokonywać pokuty? Oto odpowiedź brzmi tak. Zbyt wielu ludzi traktuje pokutę jako karę. Coś, czego należy unikać, poza najbardziej poważnymi sytuacjami. Jednakże to uczucie bycia karanym pochodzi od szatana. Próbuje on odwieść nas od spojrzenia ku Jezusowi Chrystusowi, który stoi z otwartymi ramionami, mając nadzieję i pragnąc nas uzdrowić, oczyścić, wzmocnić, sprawić, że staniemy się bez skazy i uświęcić. Słowo pokuta w nowotestamentowej Grece to metanoeo. Prefiks meta oznacza zmianę. Końcówka noeo jest związana z greckimi słowami, które oznaczają umysł, wiedzę, ducha i oddech. Tak więc, kiedy Jezus prosi was i mnie, abyśmy pokutowali, prosi nas, abyśmy zmienili nasz umysł, wiedzę, ducha, a nawet sposób, w jaki oddychamy. Prosi nas, abyśmy zmienili to, jak kochamy, myślimy, służymy, spędzamy czas, traktujemy nasze żony, nauczamy dzieci, a nawet dbamy o nasze ciała. Nic bardziej nie uwalnia, nie uszlachetnia, ani nie jest bardziej istotne dla naszego osobistego rozwoju, niż regularne, codzienne skupianie się na pokucie. Pokuta to nie jest wydarzenie, to proces. Jest kluczem do szczęścia i spokoju umysłu. Pokuta w połączeniu z wiarą otwiera nam dostęp do mocy Zbawiciela, zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Niezależnie od tego, czy pilnie podążacie ścieżką przymierza, czy też poślizgnęliście się lub zboczyliście z tej ścieżki, a może nawet jej nie możecie zobaczyć. Błagam was, abyście odpokutowali. Doświadczcie tej wzmacniającej siły codziennej pokuty, postępując lepiej i starając się być lepszymi każdego dnia. Kiedy decydujemy się odpokutować, decydujemy się zmieniać, pozwalamy Zbawicielowi przekształcić nas w naszą najlepszą wersję. Wybieramy duchowy wzrost i otrzymanie radości, radości odkupienia w Nim. Kiedy decydujemy się odpokutować, postanawiamy upodobnić się do Jezusa Chrystusa. Bracia, musimy lepiej postępować i być lepsi, ponieważ bierzemy udział w bitwie. Walka z grzechem jest realna. Przeciwnik powielokroć zwiększa swoje wysiłki, aby zakłócać świadectwa i utrudniać dzieło Pana. Uzbraja swoje zastępy potężną broń, aby uniemożliwić nam uczestnictwo w radości i miłości Pana. Pokuta jest kluczem do uniknięcia nieszczęścia, gdy wpadniemy w pułapkę zastawioną przez przeciwnika. Pan nie oczekuje od nas doskonałości na tym etapie naszego wiecznego postępu. Oczekuje jednak, że będziemy coraz bardziej czyści. Codzienna pokuta jest ścieżką do czystości, a czystość przynosi moc. Osobista czystość może uczynić nas potężne narzędzie w rękach Boga. Nasza pokuta, nasza czystość da nam moc do pomagania w gromadzeniu Izraela. Pan nauczał Józefa Smitha o tym, że prawa kapłańskie są nierozerwalnie związane z mocami niebieskimi i że moce niebieskie nie mogą być kontrolowane, nie manipulowane w żaden inny sposób, lecz tylko przez według zasad prawości. Wiemy, co da nam lepszy dostęp do mocy niebios. Wiemy, co spowolni nasz dostęp, czego musimy zaprzestać, aby zwiększyć nasz dostęp do mocy niebieskich. Bracia, w duchu modlitwy starajcie się zrozumieć, co stoi na drodze do waszej pokuty. Określcie, co powstrzymuje was od niej, a następnie dokonajcie zmiany. Odpokutujcie. Wszyscy możemy lepiej postępować i być lepszymi niż wcześniej. Są konkretne sposoby, w jakie możemy się doskonalić. Jeden to sposób, w jaki traktujemy nasze ciała. Jestem pełen podziwu dla cudu ludzkiego ciała. Jest wspaniałym dziełem, niezbędnym dla naszego stopniowego postępu ku osiągnięciu naszego ostatecznego boskiego potencjału. Bez niego nie moglibyśmy czynić postępów. Dając nam dar ciała, Bóg pozwolił nam podjąć ważny krok, byśmy stali się bardziej do Niego podobni. Szatan to rozumie. Cierpi, ponieważ jego odstępstwo w świecie przed narodzeniem sprawiło, że nie może cieszyć się tym przywilejem i powoduje, że stale żywi zazdrość i urazę. Tak więc wiele, jeśli nie większość pokus, jakie stawia na naszej ścieżce, powoduje, że nadużywamy własnych ciał lub ciał innych osób. Ponieważ szatan jest nieszczęśliwy bez ciała, chce, abyśmy byli nieszczęśliwi z powodu naszych ciał. Wasze ciała są osobistymi świątyniami stworzonymi, by gościć waszego wiecznego ducha. Wasza dbałość o te świątynie jest ważna. Pytam was, bracia, czy jesteście bardziej zainteresowani odziewaniem i pielęgnacją waszych ciał, aby podobały się światu, niż chęcią zadowolenia Boga? Wasza odpowiedź wysła do Niego bezpośrednią wiadomość dotyczącą waszych uczuć wobec Jego niedoścignionego daru dla was. W kwestii szacunku do naszych ciał, bracia, uważam, że możemy lepiej postępować i być lepsi. Innym sposobem na to, aby lepiej postępować i być lepszymi, jest szacunek, jaki okazujemy kobietom w naszym życiu, począwszy od naszych żon i córek, matek i sióstr. Miesiąc temu otrzymałem bolesny list od pewnej drugiej siostry. Napisała: moje córki i ja mamy wrażenie, że przez całą dobę musimy ostro rywalizować o niepodzielną uwagę naszych mężów i synów z wiadomościami sportowymi, grami, wideo, aktualnościami z giełdy oraz niekończącym się analizowaniem i oglądaniem transmisji wszelkich zawodów sportowych. Czujemy się tak, jakbyśmy utraciły nasze miejsca w pierwszych rzędach naszych mężów i synów, a zostały one zajęte przez sport i grę. Bracia, Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem każdego z was jako posiadacza kapłaństwa jest miłość do waszej żony i troska o nią. Stańcie się z nią jednością. Bądźcie jej partnerem. Sprawdźcie, że z przyjemnością będzie wasza. Żadne inne życiowe zainteresowanie nie powinny mieć wyższego priorytetu niż budowanie z nią wiecznej relacji. Nic w telewizji, na urządzeniu przenośnym czy komputerze jest ważniejsze od jej dobra. Sporządźcie remament tego, jak spędzacie swój czas i na co poświęcacie waszą energię. To pomoże wam zrozumieć, gdzie jest wasze serce. Niechaj każdy z was modli się o to, aby jego serce było dostrojone do serca jego żony. Dążcie do tego, by sprawić jej szczęście. Szukajcie jej rad i słuchajcie. Jej wkład udoskonali wasze wyniki. Jeśli musicie odpokutować z powodu tego, jak traktujecie najbliższe wam kobiety, zacznijcie teraz. Pamiętajcie również, że waszym obowiązkiem jest pomóc kobietom w waszym życiu. Otrzymać błogosławieństwa, które wynikają z życia według pańskiego prawa czystości moralnej. Nigdy nie będziecie powodem, dla którego kobieta nie będzie mogła otrzymać błogosławieństw w świątyni. Bracia, wszyscy musimy odpokutować. Musimy wstać z kanapy, odłożyć pilota i przebudzić się z duchowej drzemki. Nadszedł czas, aby przywdziać pełną zbroję Boga, abyśmy mogli zaangażować się w najważniejsze dzieło na ziemi. Nastał czas, abyśmy cięli sierpami i zbierali z całą mocą, umysłem i siłą. Siły zła nigdy nie szalały z większą siłą niż dzisiaj. Będąc sługami Pana, nie możemy spać, gdy ta bitwa szaleje. Wasza rodzina potrzebuje waszego przywództwa i miłości. Wasze kworum i członkowie waszego okręgu lub gminy potrzebują waszej siły, a wszyscy, którzy was spotykają, muszą wiedzieć, jak wygląda, jak postępuje prawdziwy uczeń Pana. Moi drodzy bracia, zostaliście wybrani przez naszego Ojca, aby przyjść na ziemię w tym kluczowym czasie z powodu waszego duchowego męstwa, jakim się wykazaliście przed waszym przyjściem na świat. Należycie do grona najlepszych, najdzielniejszych mężczyzn, jakie kiedykolwiek urodziły się na ziemi. Szatan wie, kim jesteście, kim byliście przed narodzeniem. Jest świadomy dzieła, jakie musi się dokonać przed powrotem Zbawiciela. Po tysiącleciach praktykowania swojej sprytnej sztuki, przeciwnik jest doświadczony i wymyka się spod kontroli. Na szczęście kapłaństwo, które dzierżymy, jest dużo silniejsze od podstępu przeciwnika. Błagam was, abyście byli takimi mężczyznami i młodymi mężczyznami, których Pan potrzebuje. Sprawdźcie, by wasze skupienie na codziennej pokucie było tak integralną częścią waszego życia, abyście mogli korzystać z kapłaństwa z większą mocą niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to jedyny sposób, w jaki pozwoli wam, waszym rodzinom zachować duchowe bezpieczeństwo w nadchodzących dniach wyzwań. Pan potrzebuje bezinteresownych mężczyzn, którzy stawiają dobro innych przed swoje własne. Potrzebuje mężczyzn, którzy szczerze pracują nad tym, aby wyraźnie słyszeć głos ducha. Potrzebuje mężczyzn przymierza, którzy uczciwie przestrzegają zawartych przymierzy. Potrzebuje mężczyzn, którzy są zdeterminowani, aby zachować czystość seksualną. Godnych mężczyzn, którzy w każdej chwili mogą być wezwani, aby dzielić błogosławieństwa z czystym sercem, jasnym umysłem i gotowymi dłońmi. Pan potrzebuje mężczyzn gotowych do pokuty, mężczyzn, których cechuje zapał do służby i bycia częścią pańskiego batalionu, godnych posiadaczy kapłaństwa. Błogosławię was, abyście stali się takimi mężczyznami. Błogosławię was odwagą, abyście codziennie odpokutowali i uczyli się w pełni korzystać z mocy kapłaństwa. Błogosławię was, abyście przekazywali miłość Zbawiciela waszej żonie, dzieciom i wszystkim ludziom, którzy was znają. Błogosławię was, abyście lepiej postępowali i byli lepsi. I błogosławię was, że jeśli poczynicie te wysiłki, doświadczycie cudów w waszym życiu. Jesteśmy zaangażowani w dzieło Wszechmogącego Boga. Jezus jest Chrystusem. Jesteśmy ich sługami. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi święty Ojcze, na zakończenie tego wspaniałego dnia podchodzimy do Ciebie z wielką wdzięcznością w naszych sercach, że wysłuchaliśmy głosów Twoich sług, ich przesłań i muzyki i tych rzeczy, o których była mowa. Ojcze Niebieski, chcielibyśmy wyrazić jednym głosem to, że kochamy Twojego Syna Jezusa Chrystusa za Jego odwagę, aby dać swoje życie w ofierze za każdego z nas, abyśmy mogli odpokutować za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za żyjących proroków, za tych wspaniałych mężczyzn, szczególnie za prezydenta Russella Nelsona, którego kochamy, abyś wspierał go, abyśmy mogli iść do przodu, zbliżając się do Twojego Syna z mocą Ducha Świętego. I modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.